czy chcecie ponosić ryzyko nagłej śmierci, jak coś spadnie z nieba, dlatego, że to jest dobre dla budżetu państwa. Ukraina to będzie taki ściek wszystkich ścieków. Latają te ludzkie konserwy, to już nie będzie kwestia ceny, że to będzie kwestia dostępności. I jak się kupuje dzieci, to przez Polskę. I cwaniacy, durnie, zdrajcy w Warszawie, gorzkie rozczarowanie, to znaczy brak paliwa. Rosyjska ropa przepuszczona przez amerykańską rafinerię nie jest już rosyjska. Władza uprawia księgowość kreatywną wobec Polaków. Niemiec wyprodukuje, Ukrainiec dostanie, a Polak zapłaci. Banderowski reżim kijowski. Z wojny zrobili przemysł narodowy. Wojna jest lekarstwem dobrym na wszystko. Wsiada gość do taksówki i mówi: do szpitala proszę. Do którego? Wszystko jedno, wszędzie mam dyżur.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu.
Grzegorz Braun, poseł na Sejm 9 i 10 kadencji oraz europoseł. Reżyser, publicysta, nauczyciel akademicki, polityk, działacz społeczny, autor kilkunastu książek. Ruszajmy!
Uwaga, uwaga! Już 12 sierpnia w środę poprowadzę dla Ciebie bezpłatnego live'a o tym, jak nauczyć się języka szybko, ładnie, przyjemnie, skutecznie, do poziomu komunikatywnego nawet w 3 miesiące. Bo to jest jak najbardziej możliwe, ale tylko pod warunkiem, jeżeli uczysz się fajnymi, przyjemnymi metodami. Tylko takie są skuteczne, bo z badań wiemy, że żeby nauka była skuteczna, to ona nie może za bardzo boleć. W związku z czym ona nie może być jak w czasach szkolnych, tak? Pierwsza lekcja gramatyka, potem sprawdzian ze słówek zrobionych na jakiejś czarno-białej liście i ogólnie potem się człowiek zastanawiał, czemu po tylu latach nauki nie umie się dogadać. Nauka języka nie tylko może, ale wręcz powinna być fajna, przyjemna, bo przecież wiemy, że nauka języka trwa. A żeby coś trwało i działało, to musimy to robić konsekwentnie, a żeby robić konsekwentnie, musimy to po prostu lubić. I tylko takie metody Ci przedstawię na tym live. Zatem pod tym nagraniem znajdziesz linka. Kliknij w niego teraz, zarezerwuj swoje miejsce w tym live. Słyszymy się 12 sierpnia w środę o 20. Tam przedstawię Ci mój czteroetapowy, skuteczny model nauki języków obcych. Link pod nagraniem. Słyszymy się wkrótce. Cześć!
Zadbaj o zdrowie bez kompromisów. Sięgnij po nasze przebadane suplementy diety z czystym składem na expertianaturals.pl. Poznaj rozwojowe książki wydawnictwa Expertia dla dzieci i dorosłych. Zamów na expertia.com.pl.
Witam Was serdecznie, tutaj Maciej Wieczorek i nowy odcinek Eksperta w Bentleyu, a dzisiaj będziemy rozmawiać o sytuacji w Polsce, na świecie, o tym, jak sytuacja na świecie wpływa na sytuację w Polsce i o tym, co możemy zrobić w Polsce, aby nam żyło lepiej się w tym świecie. I dlatego jest z nami człowiek, którego przedstawiać nie trzeba, więc chyba nie będę, powiem tylko Grzegorz Braun.
Kłaniam się, szczęść Boże.
Chciałem zacząć od tego, że wiele osób, z którymi rozmawiam, czuje, że coś idzie, ale nie do końca wiedzą co. Czasem to jest takie wyczuwalne na zasadzie, no wiadomo, jak jest wojna na Bliskim Wschodzie, to mamy obawy, że ona się może rozlać na cały świat i taka obawa generalnie jest w ludziach, ale często to są takie w ostatnich latach od pandemii, tak naprawdę do dzisiaj, już szósty rok można powiedzieć, jest coś cały czas w tle, że coś tu może się wydarzyć, że coś może wywalić w kosmos, coś może wybuchnąć, coś nieokreślonego tak naprawdę. Więc ja bym chciał zacząć od tego, jak pan uważa, co dla nas, ludzi, którzy na przykład dla nich, tych, którzy sobie tutaj chodzą, czy dla mnie, dla nas zwykłych Polaków, co dzisiaj jest największym zagrożeniem? Czy to jest Rosja, czy to jest Izrael, czy to jest wojna światowa, czy to jest islamizacja Europy, czy to jest migracja, no bo tych zagrożeń można by wymieniać tutaj godzinami, ale co jest takie najbardziej niebezpieczne dla nas teraz, w tym momencie? Czym musimy się zająć szybko?
Szybko trzeba odzyskać niepodległość, bo szczytowo, skrajnie niebezpieczne jest dla Polaków nie mieć własnego państwa, bo jak się nie ma własnego, niepodległego państwa, no to ma się cudze. silnie obecne na naszym terytorium, przemieniające nasze terytorium w żerowisko, w paśnik dla cwaniaków. No i żeby to było trochę trudniejsze do rozpoznania przez nieszczęsną ludność tubylczą, ci cwaniacy, durnie zdrajcy w Warszawie, oni są dopuszczani do tego procederu żerowania, który mafie, służby i loże szeregu obcych państw tutaj z gwarantowanym sukcesem prowadzą od lat, dekad, nawet można by powiedzieć od wieków, z jakimiś tam krótkimi epizodycznymi przerwami. Ale jeszcze takie zastrzeżenie, taki przypis, pan powiedział o zagrożeniu rozlaniem się wojny na Bliskim Wschodzie, wojny perskiej, to ja bym chciał powiedzieć, że ona się już właśnie rozlała. Ta fala uderzeniowa idzie do nas i dotrze, nie wiem jakich rozmiarów, jakiej wysokości ten front burzowy będzie. No po prostu zatkanie cieśniny Ormus to doprowadziło do, tak jest, zerwania łańcuchów dostaw i to, co sprzedaje się z magazynów, to jest nie do odbudowania w czasie na tyle krótkim, żeby dało się ten efekt nadrobić. I mówiąc krótko, walnie, dotknie nas to. Nie wiem kiedy. Nie wiem, czy jesienią wczesną, czy jesienią późniejszą, ale powiadają niektórzy prawdziwi eksperci, powiadają, że to już nie będzie kwestia ceny, że to będzie kwestia dostępności, że bez względu na cenę niektórych spotka gorzkie rozczarowanie, to znaczy brak paliwa. No i cóż to znaczy w tym kontekście odzyskać niepodległość? To znaczy, szanowni państwo, no, w te pędy sięgnąć do rezerw, które sami mamy, a jakiego paliwa mamy rezerwy nieograniczone w Polsce? Oczywiście węgla. A skąd paliwa płynne? No tam, gdzie bliżej. Tam, gdzie bliżej, tam, gdzie zatem być może można wynegocjować rozsądną cenę. Myśmy zostali podpięci pod Arabię Saudyjską i generalnie Bliski Wschód, no i okazuje się, że jednak to nie jest gwarantowane. Że jednak to nie jest gwarantowane, no bo statki nie płyną. Dlatego Konfederacja Korony Polskiej, partia, której mam zaszczyt przewodzić, ta partia prezentuje program odzyskania niepodległości przez radykalną, uwaga, normalizację stosunków wewnętrznych i stosunków zewnętrznych. Znormalizować stosunki wewnętrzne, no jak? No dać ludziom żyć. Żyć, pracować, uprawiać przedsiębiorczość po to, żeby jeden kupił, drugi sprzedał, żeby wreszcie Polakowi opłacało się zatrudnić drugiego Polaka. To o to chodzi. I to jest klucz. Dla mnie kluczem jest, szanowni państwo, no, analiza rachunku za prąd, gaz i za paliwo. Tego rachunku, który opłaca każda polska rodzina czy indywidualny odbiorca i każdy polski biznes, każda firma, firemka. Kolega redaktor Tomasz Zomer podaje dane. Prąd wyprodukowany, zakupiony przez wszystkich odbiorców w Polsce w ubiegłym sezonie kosztował 140 parę miliardów, a kosztował odbiorców. A koszta produkcji, wytworzenia tego prądu, to była mniej więcej 1/5, 1/6 tego. To co to jest reszta? Reszta to są narzuty od urojeń klimatycznych. Planeta płonie, prawda? ETS, handel emisjami dwutlenku węgla i urojeń geopolitycznych, to znaczy na złość cioci odmrozimy sobie uszy, nie będziemy kupowali złego ruskiego gazu, bo ruski, chociaż rury biegną przez Polskę.
Uwaga, uwaga! Szybki przerywnik. Zapraszam Cię do wejścia na expertianaturals.pl po to, abyś poznał swoje nowe suplementy diety. Są przebadane laboratoryjnie, ich jakość jest bardzo wysoka, a cena uważam, że wcale taka wysoka nie jest. Mamy coś dla każdego, od podstawowych witamin, po różne mieszanki adaptogenów, po różne inne rzeczy, które wprowadzamy na bieżąco i mogę Ci zagwarantować, że jest to bardzo wysoka jakość. Sam ich zresztą codziennie używam, moja rodzina również jest zmuszona, żeby ich używać. Także gorąco Cię zachęcam. Mamy opcję zakupu jednorazowego lub opcję promocyjną zakupu w subskrypcji, po to, abyśmy mogli Ci wysyłać produkty, kiedy tylko będziesz ich potrzebować. Wejdź na expertianaturals.pl.
Tak, i uwaga, płyną paliwa z Rosji na zachód przez Polskę, bo te rury nie zniknęły, tylko płyną do Niemiec. Bo Niemcy mają najwyraźniej dyspensę od Amerykanów. Amerykanie sami mówili to już parę lat temu ustami dość wysokiej urzędniczki z administracji amerykańskiej. Ta pani powiedziała, rosyjska ropa przepuszczona przez amerykańską rafinerię nie jest już rosyjska. Więc tak, tak, duży może więcej, prawda? Niemcy, mówię, mają dyspensę od Amerykanów. Niemcy są, ja przypuszczam, że już w ogóle poumawiani. Spotkania w Baku, za dwa miesiące konferencja w Petersburgu. W tym Baku to tych spotkań było chyba z pół tuzina. Tak. No, więc co to znaczy odzyskać niepodległość? No, no szanowni państwo, nie dać się spychać do roli pożytecznego idioty na wschodniej flance NATO, Unii Europejskiej, takiego pożytecznego idioty, który ma ponosić wszystkie koszta eskalacji międzynarodowej i antyludzkiej, bo nie tylko antypolskiej, polityki właśnie w dziedzinie energetyki, w dziedzinie produkcji rolno-spożywczej. My mamy ponosić wszystkie tego koszta, podczas kiedy ponad naszymi głowami interesy hulają, tak? Ukraina nominowana na filar bezpieczeństwa europejskiego i to Amerykanie kazali i tak też ogłoszono na szczycie NATO w Ankarze, że Europa ma futrować dalej Ukrainę. No Europa, czyli my, za pomocą takich programów jak na przykład SAFE, czyli Niemiec wyprodukuje, Ukrainiec dostanie, a Polak zapłaci. I trzeba z tym skończyć. I tego właśnie chce Konfederacja Korony Polskiej. Chce, wychodząc od rachunku za prąd, gaz i paliwo, chce Konfederacja Korony Polskiej uwolnienia Polaków od dyktatu zewnętrznego, który wykonywany jest przez zdrajców i durniów w tym mieście, przez które tutaj właśnie sobie przejeżdżamy.
A czy w takim razie, bo zawsze mnie to zastanawia, czy Polacy nie mają takiego syndromu sztokholmskiego, bo od kiedy pamiętam, a trochę tam pamiętam, to jednak każdy kolejny rząd miał na koncie i kolejne mają mnóstwo różnych afer. I można się oczywiście podniecać, że tam teraz lekarze to pracują po 100 tysięcy godzin dziennie i tak dalej, jeśli są znajomymi
królika.
Zna pan
to, wsiada gość do taksówki i mówi, do szpitala proszę. Do którego? Wszystko jedno, wszędzie mam dyżur.
No właśnie, więc takie rzeczy wychodzą, ale ja nie mam wątpliwości, że to może po raz kolejny wyglądać tak samo, czyli że teraz ludzie się oburzą, powiedzą, ojej, okradli nas, teraz jesteśmy biedni, 7 godzin na pogotowie się czeka i tak dalej. No ale potem przyjdzie znowu PiS i powie, no ale oni robią złodzieje, i ludzie powiedzą, a dobra, ja już mam pamięć na 4 lata tylko wstecz, więc zagłosują znowu tam i za 5 lat będą mówić, o matko, ale ten PiS ukradł szpital, szok w ogóle, szok.
I wtedy z drugiej strony sceny wjeżdża, znowu zajeżdża Tusk na białej kobyle i mówi, byle nie PiS, byle nie PiS i tak dalej, i tak dalej.
To możemy tak lubimy, możemy lubimy być oszukiwani, czy my mamy niepodległość w głowie.
No mam nadzieję, że się nie dacie już nabrać na tę fałszywą alternatywę, bo to jest fałszywa alternatywa, dlatego że PiS-PO z przystawkami z obu stron, uwaga, w kluczowych kwestiach nie ma między nimi różnic programowych. Zamordyzm covidowy, ukrainizacja, eurokołchoz, zielony ład, pakt migracyjny, oni teraz właśnie już na potrzeby propagandowe, przedwyborcze, oni teraz troszkę z innego klucza ćwierkają, ale nikt z nich, tylko Konfederacja Kronii Polskiej, mówi o wyjściu, wyprowadzeniu Polski z tej sieci szkodliwych, kosztownych, a w niektórych wymiarach po prostu nawet i zbrodniczych uzależnień. Tak? Tylko my mówimy polexit albo bardziej swojsko wypier z pol.
Uwaga, uwaga, krótka informacja. Jeżeli chcesz zupełnie bezpłatnie powtórzyć sobie wiedzę z dzisiejszego odcinka, kliknij linka, który znajdziesz w opisie filmu, aby pobrać plik PDF ze streszczeniem dzisiejszego wideo.
Mm-hmm. No to teraz pytanie, na ile to jest w ogóle realne na tym etapie, ponieważ politycy każdej maści, którzy w Polsce rządzą, robią wszystko, co można, żeby nas zakontraktować na lata, jako ludzi, jako kraj, jako pokolenia.
Jako grubych płatników.
Dokładnie, więc nawet zakładając, że spełni się dla pana scenariusz optymistyczny i będzie pan miał wpływ na to, na przyszłość Polski, praktyczny, że można teoretycznie będzie usiąść do negocjacji i powiedzieć, dobra, my tu nie chcemy żadnej Unii na przykład i tak dalej, a Unia mówi, no ale halo, halo, 3 pokolenia są sprzedane.
Mały przypis, uzupełnienie, małe uzupełnienie, ale grubego kalibru. Szanowni Państwo, za chwilę już publicznie i formalnie będziemy płatnikami netto Unii Europejskiej, a uwaga, eksperci, i to między innymi eksperci, których z troski o nich nie wymienię z nazwiska, ale ludzie naprawdę poważni, którzy robią w finansach państwowych i to od lat i dekad, oni są zgodni, że my płatnikami netto eurokołchozu jesteśmy już od dawna. Mówiąc krótko, przepłacamy naszą partycypację, nasz udział w tym upadłym interesie, bo to jest klub, do którego mało kto albo właściwie nikt już nie chce się zapisać, nie chce należeć, więc tam wciągają, prawda, za uszy wciągają Czarnogórę, prawda, no bredzą o przyjmowaniu Ukrainy do Unii Europejskiej. Państwo, które jest w stanie wojny, miałoby być przyjmowane do jakiejś organizacji międzynarodowej, koszta, studnia bez dna. No ale mniejsza, jesteśmy płatnikami netto, przepłacamy. W związku z tym wstrzymanie tej transzy kolejnej, tego haraczu, który jest od nas wymagany, nawet zakładając, że miałoby to jakieś konsekwencje, jakieś kary umowne albo prawem kaduka na nas nakładane, to i tak się będzie opłacać, szanowni państwo. To i tak się będzie. A teraz, bo zadał pan bardzo istotne pytanie. Co będzie, jeśli z Bożą i ludzką pomocą uzyskamy my, polscy patrioci, wolnościowcy, narodowcy, konserwatyści, tradycjonaliści, uzyskamy jakiś wpływ na egzekutywę polityczną. No mówiąc krótko, weźmiemy w jakiejś części odpowiedzialność za władzę w Polsce. No i co będzie, jeśli zastaniemy tam w papierach, na biurku czy w szufladzie jakieś zobowiązania, jakieś kwity dłużne, które nam uniemożliwią działanie i w praktyce może nic się nie zmieni. No szanowni państwo, trzeba będzie pod świat światło obejrzeć i przeanalizować każdy z tych kwitów. Dzisiaj rzecz w tym, że władza uprawia księgowość kreatywną wobec Polaków, grę w trzy karty. Władza nie mówi różnych rzeczy, tak jak na przykład nie raczyła władza poprzednia Polaków poinformować, że podpisana została bezprawnie umowa z Ukraińcami, która im gwarantuje wszystko. Tak? To znaczy, że wszystkie tam rezerwy państwa polskiego będą przekazywane Ukraińcom. Podpisał to jeszcze minister Macierewicz za Szydło, realizował Błaszczak, teraz realizuje i prolongował Tusk z Kosiniakiem, z plecakiem ucieczkowym, prawda? Więc cóż, trzeba stwierdzić, że to była umowa być może zupełnie nieważnie zawarta. Skoro nie była ratyfikowana, nie była przeprowadzona przez parlament, skoro została ujawniona po paru latach, ujawniono, że w 2016 roku, jeszcze przed eskalacją wojenną, ta umowa została zawarta, no to może ona w ogóle jest nieważna. Ja mówię może, bo to by było moje pytanie do prawników, do konstytucjonalistów, prawda? Trzeba twórczo do tego podejść. Pada też pytanie, no dobrze, a jak sobie poradzicie z tutaj tymi uchodźcami, nachodźcami, no skoro oni już podostawali te tam prawa pobytu, niektórzy już nabywają obywatelstwo polskie, prawo pracy. No i co, będziecie tak odbierać? Tak nas pytają. A ja mówię, nie, być może nikomu niczego nie będziemy odbierać, my tylko stwierdzimy nieważność nadania. Stwierdzimy nieważność, prawda? I to jest szerokie pole do działania dla prawników, dla prawdziwych ekspertów, ale żeby oni zadziałali, no to potrzebna jest wola polityczna. Ja tę wolę wraz z moimi współpracownikami, towarzyszami walki i pracy z szerokiego frontu gaśnicowego, ja tę wolę deklaruję, ja ją reprezentuję. Nie zgadzamy się na to, żeby Polacy byli grubymi płatnikami cudzych wojen, żeby byli ofiarami losu, którego sami nie wybrali, bo nikt ich nie pytał. Czy ktoś państwa pytał o to, czy chcecie mieć sąsiada na utrzymaniu, a tutaj jeden naród ma na utrzymaniu drugi naród. Czy państwo wiecie, że dalej utrzymujemy te Starlinki, że dalej trwają transfery na potrzeby wojenne, czyli studnia bez dna, czyli najbardziej skorumpowany reżim, jaki świat widział chyba w całej historii, bo to jest korupcja przemysłowa, to co uprawia banderowski reżim kijowski, to jest korupcja przemysłowa. Oni z wojny zrobili przemysł narodowy. To znaczy na te wojny, tak jak w niektórych krajach afrykańskich, przemysłem narodowym głównym jest bieda. I reżimy utrzymują się z tego, jakie tam, prawda, dobrzy ludzie przysyłają jakieś dotacje, jakieś fundacje, jakieś wsparcie. No to reżim kijowski doprowadził do perfekcji, oczywiście kosztem własnego narodu, który setkami tysięcy poszedł do ziemi, milionami uciekł, gdzie pieprz rośnie. No ale reżim się trzyma mocno. I Amerykanie, i Bruksela każą, no i wszyscy płacą, i my płacimy. I my ponosimy koszta tej wojny także jako zaplecze frontu. I ja bym chciał zwrócić uwagę na to, bo zaczął pan od wspomnienia o wojnie na Bliskim Wschodzie. To proszę zwrócić uwagę, że Teheran wystosował ostrzeżenie, napomnienie do Sofii, tak? Iran do Bułgarów, że udostępnianie przez Bułgarię lotnisk, z których wystartować mogą amerykańskie samoloty do bombardowań Iranu, będzie traktowane, jest traktowane jako akt wrogi. No to nasze lotniska na tej samej zasadzie są udostępniane, a terytorium Polski, no na pewno południowo-wschodnia część mapy jest w zasięgu rakiet irańskich, prawda? A my udostępniamy jasionkę, udostępniamy balicę, czego my nie udostępniamy, prawda? Na potrzeby cudzych wojen. Ja zwracam uwagę na to, że to jest niebezpieczne, że to jest fizycznie niebezpieczne. Wchodzenie między cudzą wódkę a zakąskę jest niebezpieczne. Co Polacy z tego mają? Same zgryzoty. Polacy nie czerpią zysków. Tak, z tej wojny. Ja bym jeszcze był otwarty na dyskusję, gdyby to wszystko wiązało się z jakimiś, no właśnie, wpływami bajońskich sum do budżetu państwa, to wtedy, no moglibyśmy się razem zastanowić, czy pan, nasi rodacy, czy chcecie ponosić ryzyko, no co tu dużo mówić, nagłej śmierci, jak coś spadnie z nieba, dlatego, że to jest dobre dla budżetu państwa. Ja bym tego nie rekomendował, ale moglibyśmy o tym dyskutować. Dzisiaj natomiast w ogóle nie ma o czym dyskutować, dlatego, że to są same straty, same zgryzoty, same zagrożenia, a inni jeszcze ponad naszymi głowami właśnie umawiają się na ten gaz, na tę ropę, prawda? Wiecie państwo, po ile tam sprzedawali polskie paliwo na Ukrainie, tak? Podczas kiedy wy tutaj płacicie haracz w każdym rachunku za prąd, za gaz, za paliwo, Polak płaci haracz. Polak został wzięty na zakładnika przez własną władzę. Zakładnika właśnie urojeń klimatycznych i geopolitycznych. Ponad połowa waszego rachunku to jest taki podatek. ETS. No co to jest ETS? To jest system destylowania pieniędzy z powietrza na giełdzie w Londynie, wymyślony przez lichwiarzy, a wprowadzony w życie z wykorzystaniem Reichsführerin von der Leyen i tej bandy eurofederastów, którzy nas okupują. No bo jak to nazwać? To jest okupacja. To nie jest władza, której działanie odnosi się w zasadniczy sposób do polskich problemów, polskich potrzeb. To nie jest władza, która się zajmuje bezpieczeństwem Polaków. To jest władza, która się zajmuje bezpieczeństwem Zełenskiego i jego rzeźników. Tak? My płacimy za Starlinki dla Ukraińców. Elonowi Muskowi. Mówię reżim banderowski, no bo oni się sami tak nominowali, oni się sami tak określili. Państwo, mam nadzieję, znaleźliście czas, żeby obejrzeć zdjęcia, ujęcia z ekshumacji, które z biedą i ciągle selektywnie, wybiórczo, ale tam jednak są prowadzone, no i odsłaniają co? No, zmiażdżone czaszki niemowląt, tak? Dzieci, kobiet, cywilów. Wszystko to, co wiemy o tych wydarzeniach, o rzezi zwanej Wołyńską, chociaż to nie tylko Wołyń geograficznie, no to wszystko ma potwierdzenie w tych ekshumacjach, prawda? W fragmentarycznych ekshumacjach, ale już dostatecznie przerażających. I my teraz finansujemy ludzi, którzy autorów tej rzezi wynieśli sobie na szyldy, na sztandary, na nazwy ulic, instytucji i nazwy jednostek wojskowych.
No i tu się pojawia pytanie, w co oni grają tak naprawdę? No bo Zełenski, może nie można mu jakoś zarzucać specjalnej miłości do własnego narodu, ale na pewno łebski to jest. No bo to, jak on to od lat rozgrywa i jak pilnuje też, mam wrażenie, czasem z pomocą wielu różnych ważnych postaci, żeby ta wojna się za szybko przypadkiem jednak nie zakończyła.
No bo to jest przemysł, bo z tego się ciągnie zysk.
No to jeżeli on wyskakuje z armią imieniem bohaterów UPA i tak dalej, no to on wie, jaki będzie efekt tutaj, tak? Więc co on chce tym osiągnąć, że teraz wkurzę swoich, no nie wiem, czy jeszcze sojusznik, to już się nazywa, czy darczyńca, czy po prostu frajer, ale jednak...
Dawca organów, tak? Jak dawca, w którego organizmie urzęduje pasożyt.
Uwaga, uwaga, już 12 sierpnia w środę poprowadzę dla ciebie bezpłatnego live'a o tym, jak nauczyć się języka szybko, ładnie, przyjemnie, skutecznie, do poziomu komunikatywnego nawet w 3 miesiące, bo to jest jak najbardziej możliwe, ale tylko pod warunkiem, jeżeli uczysz się fajnymi, przyjemnymi metodami. Tylko takie są skuteczne, bo z badań wiemy, że żeby nauka była skuteczna, to ona nie może za bardzo boleć. W związku z czym ona nie może być jak w czasach szkolnych, tak? Pierwsza lekcja gramatyka, potem sprawdzian ze słówek zrobionych na jakiejś czarno-białej liście i ogólnie potem się człowiek zastanawiał, czemu po tylu latach nauki nie umie się dogadać. Nauka języka nie tylko może, ale wręcz powinna być fajna, przyjemna, bo przecież wiemy, że nauka języka trwa. A żeby coś trwało i działało, to musimy to robić konsekwentnie, a żeby robić konsekwentnie, musimy to po prostu lubić. I tylko takie metody Ci przedstawię na tym live'ie. Zatem pod tym nagraniem znajdziesz linka. Kliknij w niego teraz, zarezerwuj swoje miejsce w tym live'ie. Słyszymy się 12 sierpnia w środę o 20. Tam przedstawię Ci mój czteroetapowy, skuteczny model nauki języków obcych. Link pod nagraniem. Słyszymy się wkrótce. Cześć!
Pytam właśnie dlatego, że była kiedyś taka teoria spiskowa, że prędzej czy później ktoś będzie, ktoś, w sensie to państwo, które pan tak pieszczotliwie różnie określa, że oni chcą, żeby na przykład Ukraina z Polską to się nie do końca lubiły, mówiąc bardzo eufemistycznie, być może tu jakaś wojna domowa.
Mówi pan o państwie położonym w Palestynie?
Dokładnie tak.
No, szanowni państwo, tak, to jest ewidentna gra na eskalację i ona może mieć doraźnie takie uzasadnienie, no, że na przykład być może to jednak lekko wyhamowuje transfer ludności. A tam na tej Ukrainie to już, no, to już są poważne braki kadrowe. Hycle polują na ulicach na tych ludzi, którzy nieopatrznie wyszli z domu, no i teraz są wleczeni tam na ten front, który gdzieś tam się przemieszcza, gdzieś tam się ciągle istnieje, no bo właśnie wojna jest potrzebna, żeby reżim miał z czego żyć i żeby miał legitymację dalszego rządzenia, prolongaty swojej władzy. No więc, jeżeli się przekłada wajchę i idzie się na jawny już obraźliwy dla Polaków, no, butny, manifestacyjny banderyzm, no to może wyhamowuje. Wyhamowuje transfer i może Zełenskiemu to jest akurat potrzebne. Ale może to jest coś poważniejszego, może to jest coś znacznie gorszego. Być może jest komuś potrzebna tutaj wojenka na jakichś innych frontach. Być może także i reżim warszawski potrzebuje takiej wojenki. Może reżim warszawski w ogóle potrzebuje jakiegoś limitowanego, niezbyt kosztownego stanu wyjątkowego. O, może reżim warszawski rozważa albo w ogóle zrolowanie kalendarza wyborczego, albo też szuka pretekstu po to, żeby, no, żeby na przykład pod pretekstem i za zasłoną dymną stanu wyjątkowego, no, żeby uprościć rachunki wyborcze i na przykład zdelegalizować Konfederację Korony Polskiej, o czym słyszę, czytam dość regularnie, i to jest najwyraźniej jeden ze scenariuszy, które wszyscy przyjęliby tutaj z ulgą. Wszyscy w naszym wrogim nam otoczeniu politycznym, prawda? PiS, PO z przystawkami, teraz już tych PiS-ów się namnożyło, ale wszyscy przyjęliby to z ulgą, gdybyśmy my, jedyna partia niepodległościowa, po prostu zostali wyeliminowani pod pretekstem, tak? No, nie wiem, czy posadzą nas do jakichś obozów internowania, ale wojna jest lekarstwem dobrym na wszystko, a w każdym razie na wiele różnych rzeczy. Pozwala różne rzeczy wytłumaczyć, pozwala wprawić publiczność, wyborców, odbiorców, obywateli w dalsze złudzenia, prawda? Pozwala wytłumaczyć to, że właśnie na przykład wszystko bardzo dużo kosztuje, a będzie kosztować jeszcze więcej, że właśnie na przykład może paliwa zabraknie na stacji benzynowej. Ja tak snuję, wie pan, to jest takie political fiction. Oni mi się nie zwierzają. Co oni tam knują, to oni mi nie mówią. Ja tylko wnioskuję z symptomów. No a tak długoterminowo, no to mówiąc o wojnie ukraińskiej, a wskazując na państwo położone w Palestynie, które tam swoją wojnę prowadzi, czyli dokonuje ludobójstwa Palestyńczyków w Gazie i nie tylko, no to niewątpliwie nie popełniamy błędu, dlatego że historycznie i geopolitycznie wojny na Międzymorzu, bałtycko-adriatycko-czarnomorskim Międzymorzu, te wojny miały taki aspekt. One były, no tak mówiąc dużym skrótem, one były bardzo interesujące i bardzo owocne w dziejach diaspory żydowskiej. O, jeszcze w XVIII i XIX wieku, a prawdę mówiąc nawet jeszcze i wcześniej, ich liderzy, ich przywódcy wiązali bardzo poważne plany w swoim czasie, na przykład plany reaktywacji państwa żydowskiego w Palestynie. To było dla nich jasne, że żeby taką rzecz wykonać, to potrzebna jest jakaś wojna. Jeszcze w XIX wieku, jeszcze grubo przed publikacją państwa żydowskiego Teodora Herzla, taka była koncepcja artykułowana przez premiera Wielkiej Brytanii, Disraelego, no, że właśnie Żydzi potrzebują własnego państwa i no i jak znalazł, nadarzyła się wojna rosyjsko-turecka. Turcja miała ogromne długi i przywódca, taki lider, taki można powiedzieć król niekoronowany diaspory żydowskiej w Wielkiej Brytanii, Mojżesz Montefiore, wysyłał swoich faktorów, żeby dogadywali z Turkami konwersję tureckiego długu na ziemię w Palestynie. Lata 70. XIX wieku, więc tak na 20 lat przed kongresami syjonistycznymi. Oni bardzo praktycznie do tego podchodzili, więc skoro tak podchodzili do tych spraw 150 lat temu, no to kto byłby tak naiwny czy nierozsądny, żeby mniemać, że dzisiaj już tego typu rozumowania nie są prowadzone, że tego typu wnioskowania z jakiegoś powodu nie wchodzą w zakres z możliwości czy zainteresowań polityków. No i cóż, Ukraina jest państwem, jest terytorium spustoszonym, które już odpowiada, a z czasem odpowiadać będzie jeszcze bardziej drastycznie, rażąco, prognozie Romana Dmowskiego sprzed 100 lat. Roman Dmowski napisał, że Ukraina to będzie taki ściek wszystkich ścieków. To będzie takie światowe centrum, on to tak dość drastycznie ujmował, Dmowski, nierządu i przestępczości, światowe centrum. Tak widział Ukrainę. I tak wygląda na to, że jest dzisiaj. Handel ludźmi na części i na tuziny, handel ludźmi i handel organami, eksperymenty na ludziach, medyczne eksperymenty, no te laboratoria. Pamięta pan, każdy, kto mówił o amerykańskich laboratoriach na Ukrainie 3-4 lata temu, no to był szurem i ruskim agentem, prawda? Minęło parę latek, niewiele, i okazuje się, że są, tak, są kilkadziesiąt, nie jakieś tam laboratorium, prawda, jakimś przypadkiem, tylko kilkadziesiąt, więc systemowo. I otóż ja bym się o to nie martwił, czy inaczej, martwiłbym się po ludzku, ale nie wchodziłoby to w zakres moich politycznych zainteresowań i obowiązków, gdyby nie to, że Polska jest żyrantem, zapleczem i żywicielem tego ścieku ścieków przepowiedzianego przez Romana Dmowskiego. I jak wożą te dzieci, tak, i jak wożą te organy, a może wożą jeszcze żywych ludzi, bo wie pan, organy się łatwo psują, prawda? Więc może jak zamawia jakiś poważny kontrahent, w jakiejś Szwajcarii, czy jakimś Londynie, czy jeszcze w Nowym Jorku, jak zamawia organy, no to może mu się przysyła ludzką konserwę, prawda? Ja, poważni ludzie, jak mają poważne zobowiązania, no to starają się nie ryzykować, że się nie wywiążą z dostawy, prawda? Więc może na przykład jakiegoś chłopca czy dziewczynę tam mówi się komuś, że jest świetna okazja, że może się uratować przed tym wyjazdem na front. A tam na zachodzie robota czeka na niego. Przyjeżdża, a tam czeka, wie pan, środek usypiający i chirurg w hotelu, tak? I w najlepszym wypadku ktoś się może budzi bez nerki, a może się w ogóle nie budzi. Więc dlaczego ja się tym interesuję i dlaczego czuję się w obowiązku tym interesować jako polityk polski? Ano dlatego, że Polska została w to uwikłana, że została w to wmontowana, że Polska jest obszarem transferowym, że jak latają te ludzkie konserwy i jak się kupuje dzieci, to przez Polskę. I to jest, wie pan, tutaj jako polityk ja lękam się o dobrostan mojego narodu, ale jako Polak ja się lękam o stan duszy mojego narodu. To znaczy, wie pan, zróbmy wszystko, żeby Polacy z tym nie mieli nic wspólnego. Zróbmy wszystko, żeby państwo polskie nie gwarantowało bezpieczeństwa kanałów transferowych w przemyśle zbrodni, systemowej korupcji i handlu ludźmi. A dzisiaj tak jest. Dzisiaj wojsko, policja, pożal się Boże, uże elita polityczna, występuje w charakterze konwojenta i stróża. Dla ludzi, którzy robią co chcą i robią nie wiadomo co. Ja tutaj wcale jeszcze nie puszczam wodzy fantazji na całego. Tak, dlatego, że to jest wszystko, to jest scenariusz horroru, to co się rozgrywa za naszą granicą wschodnią. I ja politycznie nie zgadzam się na to, żeby Polska szła dalej w historię, jeśli jeszcze przed nami jest jakaś historia, z takimi brudami i z takimi potwornościami na koncie. Ja tego nie chcę. Ja nie chcę, żeby nam potem ktoś wypominał, żeby ktoś potem odkrył. Teraz odkryli, tam ustalili dziennikarze i już to jest właśnie oczywistością, że te laboratoria amerykańskie, no to rzeczywiście tam, gdzie, prawda, hodują te jakieś, testują te ebole, HIV-y i co tam jeszcze, jakieś COVID-y. Nie wiem, co mają w zanadrzu, bo na pewno za każdym razem starają się nas zaskoczyć i coś nowego puszczą na rynek, prawda? No ale jest faktem potwierdzonym, że na Ukrainie to się dzieje, no to co za chwilę nam wyciągnął? O, przypomnij sobie pan, ile to było? O, to było już 20 lat temu. Gdzie tam? W Kiejkutach. Taki katownia taka transferowa. CIA przywoziło sobie jakichś tam muzułmanów, islamistów. Przywoziło sobie ich na tortury do Polski. Mm-hmm. Prawda? No i potem kto nas zakapował? Towarzysze amerykańscy nas zakapowali, bo to władza warszawska się tego wypierała, że nie, nic takiego nie było, po czym z Ameryki dowiedzieliśmy się, że jednak było. Że jednak było. To ja bym powiedział tak, to jest małe piwo w porównaniu z tym, co będzie można nam przykleić, jeżeli ten proceder będzie trwał. Jeżeli Polacy będą wykorzystywani jako rezerwuar zasobów, na których się pasożytuje i jeżeli będziemy wykorzystywani jako żyranci i konwojenci w zbrodniczych procederach.
Uwaga, uwaga! Szybki przerywnik. Zapraszam cię do wejścia na expertianaturals.pl po to, abyś poznał swoje nowe suplementy diety. Są przebadane laboratoryjnie, ich jakość jest bardzo wysoka, a cena uważam, że wcale taka wysoka nie jest. Mamy coś dla każdego, od podstawowych witamin, po różne mieszanki adaptogenów, po różne inne rzeczy, które wprowadzamy na bieżąco i mogę ci zagwarantować, że jest to bardzo wysoka
jakość. Sam ich zresztą codziennie używam. Moja rodzina również jest zmuszona, żeby ich używać. Także gorąco Cię zachęcam. Mamy opcję zakupu jednorazowego lub opcję promocyjną zakupu w subskrypcji, po to, abyśmy mogli Ci wysyłać produkty, kiedy tylko będziesz ich potrzebować. Wejdź na expertianaturals.pl.
Ja już o procederze aborcyjnym, o nierządzie zorganizowanym, prawda? No, robimy za ukraińskiego, przepraszam, Alfonsa. Robimy za Alfonsa. I ja nie chcę, żeby Polska była utylizowana w taki sposób. Bo to jest, poza tym, że mnie się to, że to brzydko, że to nieładnie, to po prostu to jest śmiertelnie groźne. I moim celem politycznym jest odsunięcie i zwalczenie tych zagrożeń. Ja chcę dla Polaków bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Kiedy skończymy tę przejażdżkę, pożegnamy się pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego przed Sejmem w Warszawie, bo tam jestem umówiony na konferencję prasową właśnie na ten temat. Bezpieczeństwo przede wszystkim. A jak sobie radzić? No, trzeba sobie radzić fachowo, więc będziemy prezentować koncepcję obecności, uwaga, mundurowych, oczywiście w stanie spoczynku, na listach wyborczych Konfederacji Korony Polskiej. W każdym okręgu wyborczym wśród naszych kandydatów będą żołnierze, policjanci, funkcjonariusze służb jawnych, tajnych, ludzie, którym my z kolei musimy zapewnić bezpieczeństwo, żeby oni nam zapewniali bezpieczeństwo, granicy i ulicy, no to my, politycy, musimy zapewnić im bezpieczeństwo, po prostu bezpiecznego wykonywania ich przysiąg, żeby robili to, co do nich należy. Dzisiaj nie mogą tego robić. Proszę zobaczyć, Ukraińcy nagrywają TikToczki o tym, jak tam, prawda, szydzą z polskich policjantów. No dlaczego? Dlaczego nikt ich tam na ziemię nie rzuci, prawda, i nie zrobi z tym porządku? A, bo najwyraźniej ci biedni nasi funkcjonariusze tak już zostali uwrażliwieni, tyle razy się sparzyli, może na przykład dostali no jakieś, spotkały ich niemiłe treści ze strony przełożonych z tego powodu, że wylegitymowali może o jednego Ukraińca za dużo po pijaku za kółkiem, więc podchodzą z rezerwą, no ale to znaczy, że nie wykonują swoich obowiązków, po prostu nie pełnią swojej misji, ponieważ czynnik polityczny wykręcił im ręce. Tak jak czynnik polityczny parę lat temu wykręcił ręce dosłownie, no w przenośni, ale praktycznie taka była tego konsekwencja naszym strażnikom granicznym, naszym żołnierzom na granicy, prawda, białoruskiej. No i cóż, nie sięgnął żołnierz po broń, bo go już tyle razy postraszono, prawda, że jak w ogóle tak dotknie broń, jak odbezpieczy, to potem przełożony nie wyjdzie z papierów, a ten żołnierz przez pół roku nie wyjdzie z gabinetu psychologa, bo go położą na kozetce, bo on sięgnął po broń. Prawda? No tak było, tak jest. Więc my chcemy bezpieczeństwa naszych rodaków, bezpieczeństwa granicy i bezpieczeństwa ulicy. Ulicy, na której różne rzeczy, jak widać, się dzieją. Chcemy, żeby dobrzy policjanci, dobrzy gliniarze ścigali prawdziwych bandytów, tak? Chcemy, żeby był porządek, żeby ludzie się czuli bezpiecznie. No i dlatego zwracamy się do funkcjonariuszy zielonych, niebieskich, przezroczystych z tym prostym przesłaniem. My idziemy po to, żebyście wy z kolei byli bezpieczni, żebyście się nie martwili, że jak będziecie pełnili swoją powinność i wykonywali swoje przysięgi, to że ktoś na was krzywo spojrzy. My na pewno krzywo nie spojrzymy.
No to teraz tak, żeby to wszystko spiąć taką klamrą, bo to się tak łączy w to, że żeby to wszystko osiągnąć, trzeba trochę jednak ten stolik wywrócić, trzeba temu systemowi, można powiedzieć, zaszkodzić, temu, który już jest ustawiony. No i teraz pytanie, czy my jako Polska, no kraj nie pierwszej wielkości i nie pierwszego bogactwa, chociaż według różnych statystyk oczywiście rozwijamy się najszybciej, żyje się tu bardzo dobrze. I
mimo wszystko, wie, mimo tak. wszystko, bo Polak potrafi, bo Polacy nie gęsi, bo Polacy dają radę, bo nawet w tym, w tej walce z przeważającymi siłami biurokracji, tak, urzędów skarbowych, Polacy dają radę. A my chcemy, żeby dawali radę nie pomimo tak, tych niesprzyjających okoliczności, tylko dzięki temu, że Polska stanie się krajem wolności, ze szczególnym uwzględnieniem wolności gospodarczej. To bardzo proste. Miś, mały, średni mikroprzedsiębiorca, sól polskiej ziemi, globalnie, generalnie największy płatnik budżetu państwa, prawda? No i to są niewłaściwe proporcje. W czym są niewłaściwe proporcje? Jest w relacji polskiego przedsiębiorcy z administracją skarbową jest domniemanie winy. Domniemanie winy. Musisz człowieku udowodnić, że nie jesteś wielbłądem. Tak? Musisz przynieść zaświadczenie od biegłego weterynarza, że nie jesteś wielbłądem. No, no świat na głowie postawiony i nie tylko to obraża zdrowy rozsądek, nie tylko to godzi w przedsiębiorczość, ale to jest też bardzo poważny cios w standardy cywilizacyjne. Standardy cywilizacyjne. My znowu niczego w tej dziedzinie nie wymyślamy, czego świat nie widział. My chcemy wrócić do starych dobrych zasad. A jakie to są stare dobre zasady? No to jest tajemnica handlowa, tajemnica bankowa. Tego nie ma. Jak jest krzew, to nie ma tajemnicy handlowej, prawda? A jak nie ma tajemnicy, to każdego można obstawić, na przykład nieuczciwą konkurencją, zdusić, wyeliminować z rynku. Tajemnica bankowa, no już z końcem ubiegłej kadencji Europarlament przegłosował i teraz to wchodzi w życie, jeszcze bez mojego udziału, ale nawet gdyby to było z moim udziałem, no to większość to jest eurokomuna. Eurofederaści to eurokomuna. Więc przegłosowali limity w posługiwaniu się gotówką. A te limity są tak w tej chwili obniżone, że tak w ogóle powyżej 10 tysięcy to już nie wolno, ale nawet poniżej 10 tysięcy, a powyżej chyba od 3, to uwaga, musi być zaksięgowane. To znaczy, musi być pan, jak pan chciałby coś mi sprzedać, nie wiem, tego Bentleya na przykład, to pan musi mnie wylegitymować, pan musi mnie spisać, tak? I musi pan przechowywać potem te dokumenty. Gdybym ja panu chciał, może nawet nie za Bentleya, tylko, no, nie wiem, skrzynkę, no, woda to akurat nie, ale jakiegoś trunku, to już mogłoby wyskoczyć powyżej tego limitu. Pan mnie musi spisać. Rozumie pan? No, to nie jest Polska. To nie jest wolny świat. Więc tu tajemnica, prawo do prywatności. Prywatność. Tak? Wolność Tomku w swoim domku. Nie ma dziś tej prywatności, jak do gospodarstwa na wsi ekoterroryści mogą wejść i chłopu zaaresztować to, co tam ma na podwóreczku. Na tym podwóreczku nie mogą chodzić tak jak, wie pan, za mojego, mam nadzieję, że także i pańskiego pięknego dzieciństwa, jakieś tam kurki, jakiś prosiaczek, prawda, nie ten z Kubusia Puchatka, tylko ten, co to z niego, różne smaczne rzeczy, jak podrośnie, można zrobić. Teraz nie można. Teraz, wie pan, składam takie, śmiesznie to sam się czuję w tej sytuacji, ale po prostu takie wizyty gospodarskie, to znaczy, ponieważ politykuję, w związku z tym od czasu do czasu, a nawet dość często, ludzie, czym chata bogata, zapraszają do swojego życia. Zapraszają, żeby pokazać, co robią. Oglądałem takie gospodarstwo w ostatnich tygodniach, na północy Polski, no tam akurat krówki, prawda? Młody człowiek, chyba na pewno młodszy ode mnie, ale może nawet młodszy od pana, dzielny mąż, ojciec rodziny, na jego barkach, na jego głowie całe to gospodarstwo, 300 krów, drugie tyle cielaczków, przez to gospodarstwo dziennie on musi przewalić, oczywiście nie robi tego ręcznie, tak, to jest maszyna, to jest wysoka technika i technologia. Krowy same się doją, prawda? ale on musi przerobić dziennie 9 ton paszy? Dla tych, co za odpowiedzialność. I teraz margines nie jego błędu, tylko margines szkody, której on może nie unieść, a którą mogą spowodować urzędnicy, politycy, zmieniając parametry życia gospodarczego z dnia na dzień, a także quasi-monopoliści reprezentujący akurat kartel, de facto kartel w przemyśle mleczarskim. I on może dostać na przykład SMS-em, proszę pana, wiadomość, że wstecznie na przykład od 2 tygodni należy mu się kilkanaście groszy na litrze mniej. No to co można planować w takich okolicznościach, prawda? Co można zrobić? A ci z kolei mleczarze powiedzą, no dobrze, ale nam skoczyło tutaj gaz, prąd, paliwo i dlatego, i z tego powodu. Podaję ten przykład. Może nie taki czytelny, ale zmierzam do tego, że naszym celem nie jest wywracanie ludzkiego życia do góry nogami przez jakieś obłędne pomysły, jakieś, wie pan, genialne rozwiązania, które tutaj, prawda, my wymyślimy coś, czego świat nie widział. Nie. Proste, stare zasady. Poszanowanie prawa własności. Czy dzisiaj szanuje się prawo własności, jeżeli ktoś kupił jakiś metraż i nie daj Boże wynajął komuś niewłaściwemu, komuś nieuczciwemu, no i może do końca życia się nie pozbyć takiego lokatora, prawda? A w każdym razie idzie w koszta, nie zarabia. Więc plan gospodarczy Konfederacji Korony Polskiej to jest zdjęcie z barków przedsiębiorcy i z pleców Polaka, rodaka, narzutów klimatycznych, narzutów geopolitycznych, czyli że no właśnie jak przejdzie przez amerykańską rafinerię, to już nie jest rosyjska ropa, prawda? Ale my nie możemy. No więc my to chcemy zdjąć, szanowni państwo. My to chcemy zdjąć po to, żeby się lżej żyło, żeby się mniej płaciło. My mamy najdroższą energię w całej Europie. I nie wiem, czy na świecie wygrywamy w tym rankingu, ale chyba jesteśmy gdzieś tam w czołówce, prawda? No to jest, w tych warunkach się nie da. Nic się nie da. I dlatego ludzie, chociaż trend jest z kolei taki, że ludzie coraz lepiej rozumieją, że trzeba się obronić tutaj, w Polsce. Nie wiem, czy pan wie, że jest taki trend, że mniej ludzi się wybiera od nas do Stanów Zjednoczonych niż wraca. Tak? Jest statystycznie mamy już przewagę reemigracji ze Stanów Zjednoczonych. No, dla mojego pokolenia coś nieprawdopodobnego, bo Stany Zjednoczone jeszcze przed 11 września 2001 roku, zanim się Ameryka ostatecznie sama wzięła za twarz, no to była ojczyzna światowego proletariatu. Prawdziwa ojczyzna światowego proletariatu to były Stany Zjednoczone. No i każdy chciał się tam dostać. A dzisiaj ludzie widzą, jak wygląda życie w Zjednoczonych Emiratach Nadreńskich, tak? Ja jeżdżę do mojej pracy dorywczej do Brukseli, no to tam w tym okrąglaku eurokołchozowym mam moje obowiązki, ale wie pan, wystarczy przejść parę przecznic i już pan jest no, w Maroko w najlepszym wypadku. A może gdzieś w jakieś subsaharyjskie klimaty już pan tam wkracza. Ludzie widzą, ludzie tego nie chcą. W Berlinie znowu ktoś tam wjechał w paradę sodomitów. Także teraz mają zgryz, wie pan, bo sami nie wiedzą już, czego bardziej bronić, tak? Czy tego, żeby sodomici mogli publicznie propagować dewiację, czy multikulti. I nawet tam jedna jakaś lewaczka takie wygłosiła takie dramatyczne przemówienie, że jak się dowiedziała o tym wypadku, że wjechał ten oczywiście islamista w tę paradę zboczeńców i propagatorów zboczeń, to ona tak publicznie powiedziała, to ona westchnęła tak, ach, daj Boże, nie wiem, czy daj Boże, czy ona, w co ona tam wierzy, ale że tak westchnęła, że ach, żeby się tylko okazało, że to jakiś jest biały chrześcijanin. No ale Nie fart.
Pech.
Nie był to ktoś, kto by pasował do jej, prawda, pokręconego schematu. My w Polsce tych klimatów nie chcemy. My w Polsce nie chcemy ani bandytyzmu, ani terroryzmu. Nie chcemy plagi chorób społecznych. Pan wie, przykro o tym mówić, no, ale statystyki HIV i innych chorób wstydliwych, no one od 2022 roku, czyli od otworzenia Polski na przestrzał dla uchodźców, nachodźców ze wschodu, one poszybowały te statystyki o setki i tysiące procent. Setki i tysiące procent. No jeszcze stara poczciwa gruźlica wróciła, prawda? No naprawdę tego chcemy? Jesteśmy działką numer jeden na globusie. Polska to jest ciągle jeszcze relatywnie najbardziej bezpieczny, bajecznie piękny kraj. Fajnie się żyje, tak? W zimie człowiek musi bardzo zgrzeszyć brakiem rozsądku, żeby zamarznąć, a latem, żeby dostać udaru słonecznego. Wszystko jest tu optymalne. Tak nam to Pan Bóg podarował. Położył nas na węglu, którego mamy do końca świata jeden dzień dłużej, prawda? I tylko korzystać. I tylko trzeba to obronić. Trzeba to obronić na granicy i na ulicy. I dlatego na stałym miejscu, na listach Konfederacji Korony Polskiej we wszystkich okręgach mundurowi.
No więc tu aż się prosi o to pytanie jeszcze, no bo już pomijając to, jak dziwnie w mojej głowie wygląda taka scena, że po wyborach siada w Sejmie większość składająca się z Jarosława Kaczyńskiego i jego znajomych, ze Sławomira Mencena i jego znajomych, no i z Grzegorza Brauna i jego znajomych i próbują się dogadać. No ale dobra, to liczę, że tutaj przy dużej dawce dobrej woli jakimś cudem...
No, to pan na pewno to słyszał, bo oni powtarzają to zaklęcie, tę mantrę, oni 3 razy dziennie przed jedzeniem, oni się zarzekają, to jest tu u niektórych to w ogóle wygląda na jakąś nerwicę natręstw. Oni mówią, że zastrzegają, że na pewno nie z Koroną, na pewno nie z Konfederacją Korony Polskiej, na pewno nie ze mną. No i wie pan, tak słucham tego, myślę, no nierozważnie jest w polityce tak mówić, że nie, że nigdy, że na pewno. To nierozważne jest.
Za pół roku. Więc i tak zobaczymy. Wyborcy zapomną.
No wie pan, no ale teraz tak mówią, bo ambasador amerykański kazał, prawda? Ambasador Rose tu mnie zaszczycił, wymieniając nazwiska jako czyka, który w żadnym wypadku nie powinien mieć żadnego udziału w odpowiedzialności za władzę. No to też ciekawe, że nikt się jakoś specjalnie tym nie oburza. Że obcy ambasador układa nam układankę rządową, układankę parlamentarną. A potem jeszcze przyjechała do Jedwabnego, tak, a oni mają taką panią ambasador, nie wiem, czy pan wie, mają specjalnych specambasadorów, jednego do spraw tam propagandy Holokaustu, a drugiego mają do spraw propagandy tęczowej. Mają takich w randze ambasadora z Departamentu Stanu. I ta pani przyjechała, ta od propagandy Holokaustu przyjechała do Jedwabnego i też tam powtórzyła, że broń Boże ze mną i z Konfederacją Korony Polskiej. No więc zobaczymy, kto będzie musiał pierwszy język połykać. Ja na pewno nie, dlatego że ja się nie zarzekam. Ja się nie zarzekam. Ale państwo, słuchacze, odbiorcy, sympatycy czy antypatycy, wszystko jedno. Ale jeżeli chcecie, żeby Polacy sami swoje sprawy prowadzili i układali swoje układanki, i jeśli się na to nie godzicie, żeby to robiły obce ambasady, bez względu na to, czy z zachodu, czy ze wschodu, tak, z północy, czy z południa, jeśli chcecie, żeby to była Polska, no to macie tutaj nominację, tak? Sam ambasador Rose wskazuje wam Konfederację Korony Polskiej jako jedyną formację niepodległościową w otoczeniu formacji podległościowych. Formacji covidowych, eurokołchozowych, ukrainizujących, przyzwalających latami na banderyzm. No, szeroka koalicja, powiedzmy, chanukowa. Tak? Szeroka koalicja chanukowa i my, Konfederacja Korony Polskiej. Więc jeśli jakakolwiek układanka ma być układana bez pominięcia kandydatu szerokiego frontu gaśnicowego, no to głosujcie. Głosujcie na tych mundurowych, na tych rolników, na tych przedsiębiorców, których znajdziecie Państwo na listach Konfederacji Korony Polskiej już za rok o tej porze. Pewnie będzie się o tym mówiło w sposób skonkretyzowany. Chyba, że wybory zostaną przyspieszone. Mm-hmm. Chyba, że jakiś stan wojenny. Chyba, że mnie posadzą, tak? Zobaczymy.
No właśnie, bo to...
Ale nawet jak mnie posadzą, wie pan, to i tak szeroki front gaśnicowy, Konfederacja Korony Polskiej do tych wyborów idzie i no, trzeba by bardzo, bardzo złamać prawo i bardzo Polaków oszukać, żebyście tych kandydatów ostatecznie na listach wyborczych odnaleźć nie mogli.
To ja na sam koniec zapytam, no bo podobnie jak nasi widzowie, mam takie doświadczenie, że 100% polityków do tej pory w życiu mnie oszukała. Wyjątków w zasadzie nie było. No, były tam jakieś postaci, które wydawały się ciekawe, albo nie uzyskały władzy, no albo jak ją uzyskały, no to jednak magicznie zmieniły poglądy. No i teraz takich przypadków jest przecież wiele, tak? Ja nie wątpię na przykład, że pan Nawrocki to sympatyzuje w wypowiedziach swoich tutaj z w trakcie wojny, nie dlatego, że chce i wstał rano przy kawie, stwierdził, że to świetny pomysł i on tak naprawdę uważa, tylko bo trzeba, tak? Nie wątpię, że J.D. Vance, jak tam mówi, tak, to jest dobra wojna, to jest w interesie Stanów, to on tak mówi, no bo by się Trump nie wkurzył i tak dalej. Mało tego, nie wątpię nawet, że sam pan Trump w tej wojnie bierze udział, dlatego, że ktoś przyjechał z teczką różnych ciekawych dokumentów i powiedział, no teraz bijemy. W związku z czym, jaką my, Polacy i wyborcy również, mamy gwarancję, że tak to się też nie skończy, jeżeli to pana partia dojdzie do władzy, no i zacznie się nie spotkanie to w telewizji tam z panem Kaczyńskim i Mencenem, żeby się dogadywać, tylko przyjedzie pan z Mossadu, przyjedzie pan z CIA i powiedzą, no ale halo, my tu od 35 lat mamy wszystko poukładane i to ma być tak, tyle można, tyle nie można, i że kolejnego dnia w telewizji nie usłyszymy, że no, tu jednak trzeba delikatnie zmienić, tu tak minimalnie nagiąć.
No, szanowni państwo, wypada mi jeszcze raz powtórzyć. To przeciwnik nas nominuje na jedyny realny błąd w systemie. To nas pokazują palcem. To nasze, no cóż, nieprzyjazne, wrogie nam otoczenie państwu palcem wskazuje Konfederację Korony Polskiej jako główne ich zmartwienie. Czyli oni oceniają ryzyko, że my to jednak tak na poważnie z tą niepodległością i w ogóle z tą wolnością gospodarczą, z tą wolnością osobistą, prawem do prywatności, że my to tak na poważnie, to oni tak to oceniają. Więc mnie proszę nie wierzyć na słowo, mnie proszę wierzyć na fakty. Proszę wierzyć, no bo fakt jest taki, że akurat my w tych paru kluczowych sprawach, tak długo, jak długo działamy politycznie w sposób zorganizowany. No, myśmy nie skrewili. Myśmy się nie pomylili. Myśmy się nie pomylili w ocenie ściemy pandemicznej i w naszym sprzeciwie wobec zamykania lasów, owszem, ale biznesów, tak? Zamykania szpitali, ludzie poumierają. I myśmy się nie pomylili. I byliśmy wtedy z wami. Szanowni rodacy, i nieskromnie, znowu, to nie ja mówię, tylko mówią nasi przeciwnicy, że przyczyniliśmy się do tego, że w Polsce statystycznie jednak ludzie mniej sobie zaszkodzili na zdrowiu własnym niż w innych krajach. No więc nas pokazują palcem, że to myśmy się do tego przyczynili, że obudziliśmy w Polakach zdrowy sceptycyzm wobec szprycowania. No, to jedna rzecz. Druga rzecz, no, Eurokołchoz. No, szanowni państwo, ludzie Konfederacji Korony Polskiej nie wkręcali państwa w globalne ocieplenie. Nie wkręcali państwa w to, że planeta płonie i w związku z tym trzeba na przykład zwężyć wszystkie ulice w Warszawie, postawić słupki, nie pozwolić ludziom normalnie się przemieszczać, nie pozwolić kierowcom normalnie parkować. No, myśmy was w takie rzeczy nie wkręcali. prawda? Nie wkręcaliśmy was w to, że się ogrzejecie, napędzicie, oświetlicie wiatrakami do mielenia ptaków. Bo wiatraki do mielenia ptaków się kalkulują wyłącznie w systemie dopłat eurokołchozowych. A te dopłaty, no to właśnie Niemcy sobie przekładają nasze pieniądze z jednej kieszeni do drugiej, prawda? Myśmy was w to nie wkręcali. Nie wkręcaliśmy was w Ukrainę, tak? No, co ja tutaj mam? Mam... No bo jeszcze lipiec, to mam tutaj wołyńską wpinkę, tak, obok naszej wpinki partyjnej. Konfederacja Korony Polskiej, ad majorem dei gloria. No wpinka wołyńska, bo nie byliśmy oflagowani ani po ukraińsku, ani tym bardziej po banderowsku. Nie wkręcaliśmy państwa w to. Nie wciągaliśmy was w pułapkę offside'ową. To znaczy, nie poddawaliśmy was temu szantażowi moralnemu, że po prostu, no, jak będziecie mieli coś przeciwko temu, że się z was robi grubych płatników cudzej wojny i że to wy macie ułożyć na utrzymanie Ukraińców, którzy będą pierwsi przed wami w kolejce do lekarza, do szkoły, nawet do pracy w urzędzie, że każdy, kto nie będzie entuzjastą tego procesu ukrainizacji Polski, no to musi być ruskim agentem i złym człowiekiem, prawda? No myśmy was tak nie szantażowali. Nie mamy tego na koncie. Więc czy te wyzwania, które są przed nami, to będą takie same wyzwania? Nie, z pewnością inne. Z pewnością inne. Jak wypuszczą na nas kolejnego jakiegoś telewizyjnego wirusa, to on już nie będzie się nazywał tylko jakoś inaczej. Jakie wojny jeszcze mogą nam tu zrzucić na głowę? Jakie prowokacje pod fałszywą flagą? Bóg raczy wiedzieć. Ale z tych doświadczeń wcześniejszych ja czerpię otuchę, że skoro się w tamtych ważnych sprawach nie pomyliliśmy, a ciśnienie było duże, i nie wystąpić w równym szeregu i nie ćwierkać z tego samego klucza, no nie uskarżam się, ale to nie było bezkosztowe. To nie było bezkosztowe, prawda? Więc skoro nie zawiedliśmy wtedy, no to mam otuchę, że z Bożą i ludzką pomocą nie zawiedziemy i na kolejnych zakrętach, prawda? Trzeba tylko być. Trzeba tylko być i trzeba, żeby było państwo polskie. A dziś jest atrapa. Atrapa, która abdykowała z władztwa, was sprzedała w niewolę i Ukraińcom, i terrorystom, szczepionkowcom z WHO. Traktują was jak bydło, szanowni państwo. Do eksperymentów socjologicznych, medycznych, tak? No i zamiast schabowego chcą was karmić świerszczowym. Tak. No więc Konfederacja Korony Polskiej walczy o dobre prawo Polaka do schabowego. O, tak to można ująć.
I tym optymistycznym, szczęśliwie akcentem kończymy, bo dojechaliśmy na miejsce, gdzie pan ma kolejne zobowiązania. Ja z kolei w podzięce za przyjęcie zaproszenia mam książkę naszego wydawnictwa Wzór na szczęście. Oraz również od nas, bo nie mamy tu sponsorów, sami się sponsorujemy.
Ale zestaw super.
Suplementów
wychodzę z prezentami. Bardzo dziękuję.
No, przy suplementach, ale... no nie wiem, na pana etapie, gdzie jest pan nominowany przez ambasadora USA, to ja bym od obcych w sumie środków spożywczych może nie brał.
No, ale, bardzo dziękuję.
Ale gwarantuję, że sam
bardzo
zażywam.
Bardzo dziękuję.
Więc dziękuję bardzo. No i co? Trzymamy kciuki za to.
Przy następnej okazji odwdzięczę się, a państwu nieskromnie polecę moją książeczkę. Zapomniałem egzemplarza. Książka nazywa się Polskie Biesy. Pierwszy tom cyklu zakrojonego na kolejne książeczki, a to jest historia Polski w XVIII wieku. I lektura wakacyjna, bo to jest taka gawęda historyczno-literacka, rozpisana na głosy, analogie do współczesności, momentami tak ścisłe, że aż włos się jeży. Polskie Biesy, polecam. Dziękuję panie.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję reżyserce. Z panem Bogiem.